I ja widzę te wszystkie wzrok tych ludzi, którzy się odkręcają, pokazują palcami, że zobacz. To rzeczywiście, jeszcze szczególnie, że siedzi w środku trójka dzieci.
No i musimy przyznać, że na przykład my mieszkamy tutaj na Dolnym Mokotowie i w zasadzie w większość miejsc w Warszawie dojedziemy ścieżką rowerową.
Więc cargo nam ułatwia życie. Z przodu jest w stanie prowadzić na przykład cargo, prowadzi potem dwójka na rowerze i zamykam stawkę ja na końcu.
I dlatego zaczęliśmy pisać tego bloga, żeby się dzielić właśnie doświadczeniem i pokazywać, że się da, że to wszystko jest w głowie i nie warto jakby zawierzać innym, bo to jest ich spojrzenie na nasze życie, a to nie jest nasze życie. Żeby nasze dzieciaki wiedziały, że świat nie wygląda tak jak nasz dom. Albo świat nie wygląda jak Warszawa, czy jak Polska. Świat jest o wiele bardziej kolorowy, różnorodny i przez to przepiękny.
Myślicie, że rodzina z trójką dzieci mieszkająca w dużym mieście musi na co dzień używać samochód? Niekoniecznie. Może zastąpić go rowerem. Spotkałem się z Karoliną i Mariuszem, którzy prowadzą bloga Orlitur Adventures. Rozmawiamy o podróżach, rowerach w mieście i o tym, jak te aktywności wpływają na wychowanie ich dzieci. Okazało się, że mieszkamy dość blisko siebie. Podobnie jak moi goście, codziennie jeżdżę z córką rowerem cargo. Jednak różni nas ilość dzieci. Ja mam jedną córkę, a moi goście mają trójkę dzieci i dużego psa. Nazywam się Paweł Kwiatkowski i mam okazję gościnnie nagrywać dla podcastu rowerowego.
Ja nazywam się Karolina Szymańska.
A ja Mariusz Zielonka.
A ty jak się nazywasz? Mariusz Zielonka. I od kilku lat prowadzimy bloga dla aktywnych rodziców. On się nazywa Our Little Adventures, czyli nasze małe przygody. Można nas znaleźć i właśnie w sieci jako blog i w mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku. Mamy swoje profile. I naszą taką, ja nie lubię tego słowa misją czy jakimś celem, ale po prostu piszemy o podróżach z naszymi dziećmi, bo bardzo dużo z nimi wyjeżdżamy w różne miejsca w Polsce i na świecie, ale też o różnych sposobach na aktywne spędzanie z nimi czasu. Na wspólne aktywne spędzanie czasu z dziećmi. I
bardzo mi się podoba, że dodałaś wspólne, aktywne, bo to tak nie jest tak, że idziemy na plac zabaw i to bawcie się, tylko jakby my uczestniczymy aktywnie razem z naszymi dziećmi w tych aktywnościach, które im wymyślamy. I jakby też ważną rzeczą jest dla nas, i taką też wydaje się przekazujemy treść na tym blogu czy na Instagramie, że każda pora roku jest dobra do tego, żeby spędzać czas na zewnątrz. Nie tylko musi być piękne słońce i 25 stopni, żeby móc wyjść z dzieckiem na dwór i zrobić coś aktywnie. I nie chodzi tutaj o wielkie rzeczy, bo aktywność rozumiana naprawdę bardzo szeroko, od wyjścia na spacer z dziećmi, tylko jakby próba zostawienia bycia z tym dzieckiem dla tego dziecka, poznawania tego dziecka, uczenia siebie nawzajem, a nie jakby spędzania po prostu czasu, tylko i wyłącznie bycia obok tego dziecka. Więc to nam przyświeca i to jest dla nas ogromnie ważne, bo dlaczego my na to kładziemy nacisk? Bo widzimy, że to przynosi wymierne efekty, jeśli chodzi o nasze dzieci. Mamy też świadomość, że ilu rodziców, tyle sposobów na wychowanie dzieci, no ale jakby pokazujemy to, co nam się sprawdza i to, jak nam to pomaga w życiu codziennym.
No, tak, po prostu jest tak, że co włożymy do głowy małym ludziom, to im zostaje i będą fajnymi dorosłymi w przyszłości. No i na tym nam zależy, żeby wychować fajnych ludzi po prostu i dzielić się z nimi naszymi sposobami na życie. Bo skoro my jesteśmy szczęśliwi w tym, co robimy, to może i nasze dzieci też będą.
Zwróciłem uwagę, że moi goście wspomnieli o aktywnym spędzaniu czasu. Wróciłem do tego tematu i zapytałem, skąd u nich pomysł na takie życie.
Dlaczego my w ogóle tak chcemy? To jest jakieś trudne pytanie, bo wydaje się, że nie wynieśliśmy tego z domu.
Tak do końca, na pewno nie.
No właśnie, i to jest zastanawiające, skąd nam... Ja taką teorię ukułem, że trochę z pobudek egoistycznych. I dlatego, że jak się pojawiła nam pierwsza córka, Marianna, 7 lat temu, to my stwierdziliśmy i wszyscy w koło nam powtarzali, że ojej, dziecko to po prostu koniec waszego życia, wywróci wam do góry nogami, oczy na zapałki.
Koniec podróży,
bo my jeździliśmy, tak? Lubiliśmy jeździć. Nawet jak jeszcze nie byliśmy ze sobą, to lubiliśmy się przemieszczać, być w ruchu. I stwierdziliśmy, tak sobie też pomyśleliśmy wspólnie, że kurczę, no nie chcemy z tego rezygnować. Z tej takiej...
Nie wierzymy, że to nie może się udać, jakby tak. Wiesz, że takie gadanie właśnie tych cioć i wujków dobra rada, no to nie jest, to nie może być prawda, no bo jeśli wtedy właśnie, te 7 lat temu w Polsce nie było tak dużo przykładów aktywnych rodziców, którzy by jeździli ze swoimi dziećmi gdzieś tam albo spędzali właśnie tak bardziej aktywnie czas. Nie było blogów wtedy. Dopiero ostatnie tam 3-4 lata to jest taki wysyp tych blogów podróżniczych, rodzinnych, ale ja pamiętam wtedy była tylko chyba...
Family Without Borders
i w zasadzie 8 stóp bodajże spotkaliśmy się i z jednymi, i z drugimi. Najpierw ich obserwowaliśmy, potem pogadaliśmy, jak to wygląda i wcale tak nie wyglądało strasznie, jak nam
nie
to
wyglądało
wszyscy przedstawiali.
Jak, tak,
więc jak ja jeszcze byłam w ciąży z Mańką, to właśnie wtedy zaczęliśmy szukać informacji, czy w ogóle mogę polecieć samolotem gdzieś, bo kupiliśmy wcześniej bilety do Chile. Nie, na Kubę. A potem się okazało, że jestem w ciąży. No i oczywiście obie nasze rodziny, i moja, i Mario, stwierdziły, no to już nie, to nie lecicie na tą Kubę. To teraz już musicie siedzieć tutaj w Polsce, oddajcie te bilety, najwyżej stracicie pieniądze. I wtedy my stwierdziliśmy, no kurde, no nie, lecimy. Zapytałam swojego lekarza prowadzącego, czy mogę. Ona powiedziała, że nie widzi przeciwwskazań, no po prostu ludzie na całym świecie są w ciąży, są lekarze, którzy mogą pomóc i tak dalej. Ciąża przebiegała prawidłowo, więc polecieliśmy, spędziliśmy fantastyczne 2 tygodnie na Kubie. Potem jak Mania była mała, miała 6 miesięcy, polecieliśmy do Ameryki Południowej z powrotem do Chile. Jak miała niecały rok, pojechaliśmy na Islandię pod namiot. I tak to się zaczęło. Zaczęliśmy o tym pisać, bo widzieliśmy, jak ludzie na to reagują. I dlatego zaczęliśmy pisać tego bloga, żeby się dzielić właśnie doświadczeniem i pokazywać, że się da, że to wszystko jest w głowie i nie warto jakby zawierzać innym, bo to jest ich spojrzenie na nasze życie, a to nie jest nasze życie. Więc to od nas zależy, w jaki sposób.
Ja tak sobie pomyślałem, jak o tym mówisz. Kuba w ciąży, 6-miesięczne dziecko w Ameryce Południowej, to wielu z rodziców słuchaczy sobie myśli, Jezu, co za nieodpowiedzialni ludzie po prostu, że jak mogli tam zabrać dziecko, podróż ze 17 godzin i na końcu i tak byli umęczeni i co to w ogóle za wyjazd. No właśnie, my tą aktywność... Ona jest męcząca fizycznie, zresztą bycie rodzicem jest męczące.
No otóż to, bycie rodzicem to najbardziej kurczę, męcząca praca na świecie. No.
Ale też jest niesamowita rzecz, że jakby nie odkryję teraz jakiejś prawdy objawionej, nasz większy poziom rodziców, dzieci męczą w domu, w sensie tak mówię też psychicznym, a w momencie, w którym my ich zabieramy w inne miejsce, to jest dużo innych bodźców, które rozładowują i nasze, ich jakby skupienie tylko i wyłącznie na ich potrzebach, a jakby poznają świat i poznają różne bodźce, smaki, zapachy, zmieniają otoczenie, widzą innych ludzi i to zmęczenie, które normalnie byśmy się czuli bardzo zmęczeni w domu, jego nie ma. My jesteśmy zmęczeni fizycznie, bo to jest jakby pewne wyzwanie, podróż z dzieckiem, szczególnie aktywna podróż, bo to też jest ważne, że...
Jeździmy na własną rękę, tak?
Tak, jeździmy na własną rękę i po prostu zwiedzamy, próbujemy wycisnąć z danego kraju tyle, ile się najwięcej da, ale też na zasadzie nic na siłę, bo nie ma nic gorszego niż sobie zaplanować. To taki częsty błąd rodziców, którzy wybierają się pierwszą...
Na początku.
Nasz też, oczywiście, no, dlatego mówimy z doświadczenia. Wybierają się w jakąkolwiek podróż z dzieckiem, no to odhaczają sobie, tu musimy zobaczyć to i to. Dziecko jest załóżmy niechodzące, w nosidle i tak dalej. No i okazuje się, że po drugim dniu nie da się tego odhaczyć, bo tu trzeba nakarmić, tu kupa była, a tutaj się w ogóle coś innego wydarzyło, tu gdzieś uciekł autobus, jakby i zmęczenie wzięło górę ostatecznie i nie da się tej listy zrobić. Dlatego my, jak planujemy podróż, mamy jakieś takie żelazne punkty, że my chcemy dotrzeć do jakiegoś miejsca i jakby organizujemy się w koło na miejscu.
Myślę, że już bliżej poznaliśmy Karolinę i Mariusza i przyszedł doskonały moment, aby porozmawiać o rowerach. Pamiętam, jak rok temu uczyłem moją córkę jeździć na rowerze. Poprosiłem Mariusza, aby z perspektywy czasu i swoich doświadczeń podpowiedział nam, co pomaga małemu dziecku w nauce jazdy na rowerze.
Ja się dziwiłem. Ja ten czas dużo analizuję sobie w głowie na temat różnych rzeczy mojego dzieciństwa i dzieciństwa moich dzieci. I na przykład ja dostawałem pierwszy rower, nie wiem, pierwszą komunię, to 7 lat człowiek miał
9
wtedy.
9 chyba lat.
Nie, chyba 7, albo chyba 8, 9. No nieważne, gdzieś tam w tych okolicach.
Wtedy nie było tych WOM-ów i tak dalej.
Rower Salto.
Które same jeżdżą, nie?
Tak. Rower Salto i pamiętam naukę bieganie z kijem, znaczy nie ojciec z kijem biegał za mną, tylko żebym jeździł, tylko trzymał na tym kiju. Jakby dużo takich rzeczy i się dziwiłem na przykład, dlaczego nasz trzylatek wsiadł na rower i pojechał. Ja nie mogę tego zrozumieć. O co tu chodzi? Czy my byliśmy dużo mniej ogarnięci manualnie i sprawni fizycznie, czy o co chodzi? No i jakby oczywiście internet przyszedł z pomocą i w zasadzie kwestia tego, że my te dzieci w tej chwili od początku, świadomie bądź nie, wpychamy na różnego rodzaju, po pierwsze, rowerki biegowe, gdzie już się uczą równowagi. Później, gdy dziecko już chodzi, jest w miarę stabilne, wskakuje na hulajnogę, której jak my byliśmy mali, to jakby to akurat hulajnogi, ludzie zapominali o hulajnogach jako środek transportu i przemieszczania się. No więc to dziecko, które ma 3 czy 4 lata, ma już opracowaną i ograną balans ciałem i równowagę na różnych innych rzeczach i trochę powiedziałeś, nie było tych WOM-ów, frogów.
Był trzepak, nie? Bo też tak jak mówisz, że nie było tej aktywności, to ja myślę o swoim dzieciństwie, no tam było sporo tej aktywności, ale rzeczywiście nie było
takiej równowagi. Takiej, no, w sensie no, chodzi o taką stricte użyteczną dla jazdy tak. rowerem. I my zrobiliśmy tak, że ja pamiętam, że po pierwsze Mania się dużo później, czyli najstarsza nasza córka, nauczyła jeździć niż Jasio. No, to wynika z wielu różnych tam przyczyn, ale między innymi z tego, że my popełniliśmy błąd taki, że wsadziliśmy Manię na bardzo ciężki rower.
Po raz pierwszy, nie?
Taki marketowy bym powiedział. I ma to znaczenie, bo okazało się, że nasze dziecko, które już się nauczyło jeździć, ale nie, jakby jej motywacja do jazdy na rowerze była naprawdę słaba, bo ciężko, bo krawężnik to ona nie jest w stanie podjechać, musi się zatrzymać, bo pani równowagi.
U was czytałem na blogu o tym, żeby pierwszy rower zadbać o to, żeby był taki właśnie
tak
lekki.
Jest. Tak, pisaliśmy o tym.
No bo wybraliśmy ten, który już te wymienialiśmy 3 razy. No i to też było, wiesz, niesamowite, że nie miałem żadnego tam kija czy coś, nie montowałem. Miałem trochę z szalikiem, próbowałem, nie? Szalik tutaj, nie wiem, czy też u was to było, ale ja pamiętam, co to teraz mówisz, że to, co mnie przekonało do tego roweru, żeby kupić ten lek,
tak.
żeby nie zniechęcić, ale też z drugiej strony, tak, wcześniej była hulajnoga, biegowy, te wszystkie rzeczy, bo tak, no nie, teraz sobie pomyślałem, przecież trzepak, jak my byliśmy mali, no to nie, na 3-letnie dziecko się nie bawiliśmy, nie, na trzepaku, więc no to jest ciekawe, nie, że
ale też
to się bierze.
Jaki taki patent może, sprzedań, jeśli chodzi o pierwszy rower dla dziecka, no to warto, nam się wydaje, przynajmniej nasze doświadczenie pokazuje, że lepiej mieć rower, który nie ma hamulca w tak zwanej korbie, tylko ma dwie manetki, ale żeby przyzwyczaić dziecko do tego, że ma manetki i że ten rower hamuje. Często już teraz biegówki są z hamulcami, więc to nie jest jakiś większy problem, ale zdarza się tak, że dziecko przysiada się z biegówki, które nie miało hamulcy na rower, no i nie ma za dużo rzeczy po prostu do ogarnięcia. Warto odkręcić pedały i pozwolić, żeby rower, który jest normalnie do kręcenia, był przez biegówką. Jakiś czas biegówką, ale z hamulcami, co też jest ważne, że jest inna pozycja. Każdy rower ma inną pozycję dziecka podczas jazdy. Inny ma układ kierownicy. Ten, który tu wymienialiśmy, ma też inny niż standardowy, bardziej taki BMX-owy układ kierownicy. Więc to kwestia stopniowego przyzwyczajenia dziecka do różnego typu rowerów, ale rzeczywiście pierwszy rower powinien być dobrany pod odpowiedni wzrost. I jak ja sobie przypomnę rower Salto, nie wiem, czy słuchacze mają w pamięci taki rower, no to on był przeogromny. No ja jakby na początku to nie byłem w stanie dosięgnąć do siodełka, więc stało się na pedałach i się pedałowało. No ale wtedy się brało to, co było, tak? To nie było wybór, czy rower z taką wagą, czy z taką ramą, czy z inną ramą. Po prostu było to, co było. I warto zadbać o tym, żeby był lekki i i pozwolić dziecku samemu załapać. Myślę, że presja rodzica jest
działa,
tutaj...
tak, odwrotnie tak, proporcjonalnie do...
Wielu rodziców nam pisze, że kurczę, już tam piąty tydzień jeździ na tym lekkim rowerze i nie łapie. No i jakby, no to pozwólmy temu, to odłóżmy ten rower, może to jakby nie jest ten czas. To co z tego, że ma 5 lat i nie jeździ, bo koleżanka ma 3 i jeździ. Każde dziecko ma inny rytm i inny... Inaczej łapie różne rzeczy. I jeszcze jedna rzecz. Co innego im sprawia przyjemność? To znowu wracamy do tego, że traktujmy dzieci jak partnerów na równi z nami do rozmowy, do dyskusji. Czyli jeśli po prostu może ten rower mu się nie podoba jako jazdy. I nie musi jeździć na tym rowerze, bo to może załapie, jak będzie chciał wreszcie pojeździć, bo rodzice jeżdżą, ale no jakby nic na siłę. No a Jasio się nauczył szybciej, dlatego że widział manię. No jakby przez osmozę ja się śmieję, że po prostu jemu się zawsze wydawało, on między nimi jest 2 lata różnicy, jemu się zawsze wydawało, że on ma te 2 lata więcej i dość wypadków, które on miał na właśnie na takich typów 3-pakach, to jest dwukrotnie większa niż wypadków pierwszego dziecka. No jeszcze jesteśmy ciekawi, co będzie z Basią, która jakby też widać, że już myśli, że ma 5 lat, a nie 2.
Zapytałem moich gości, w jaki sposób na co dzień korzystają z roweru. Między innymi z roweru cargo. Tutaj Karolina i Mario trochę więcej opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Również o trudnościach, jakie pokonują jeżdżąc po mieście. Zresztą pewnie nie tylko oni, ale wy również zauważyliście większy ruch na ścieżkach. Posłuchajcie, w jaki sposób moi goście na co dzień korzystają z rowerów.
W Warszawie jest jeszcze... jakby dosyć niska kultura poruszania się na rowerze, ponieważ dopiero te ścieżki powstały, tak? Dopiero mamy tą infrastrukturę rowerową rzeczywiście fajnie rozwijaną w ostatnich kilku latach. No i musimy przyznać, że na przykład my mieszkamy tutaj na Dolnym Mokotowie i w zasadzie w większość miejsc w Warszawie dojedziemy ścieżką rowerową. Do przedszkola praktycznie, jeśli jedziemy trochę naokoło wzdłuż Wisłostrady, wzdłuż Wisły ścieżką rowerową, potem tamką do góry, to w zasadzie dojeżdżamy ścieżką rowerową do przedszkola.
Non-stop.
Non-stop, tak, bez zjeżdżania. Jeśli byśmy chcieli jechać trochę krótszą drogą, no to wtedy rzeczywiście zatrzymujemy się na tym placu Trzech Krzyży, gdzie jest koszmarna po prostu sytuacja, jeśli chodzi o rowery. Potem jest Rondo de Gaulle, równie nieprzyjemna i niebezpieczna. Wiem, że teraz już pełnomocnik rowerowy Miasta Stołecznego Warszawy pracuje nad tym i tam są szeroko zakrojone plany, żeby zmienić te 2 skrzyżowania, właśnie najbardziej niebezpieczne. No i te rozwiązania są też nawet dostosowane do cargo, z tego co widziałam, więc będzie naprawdę fajnie. No ale chciałam powiedzieć o jednej innej rzeczy, że w Warszawie mamy taką sytuację, ale z drugiej strony pamiętam, jak byliśmy w Amsterdamie, ile to lat temu? 4 lata temu byliśmy w Amsterdamie, czy 3 lata. I wtedy wypożyczyliśmy tam na miejscu rowery właśnie, ciesząc się, że jesteśmy w tej stolicy.
I mieliśmy
stolicy.
Przyczepkę, bo wtedy mieliśmy dwójkę. I mieliśmy, tak. Zabraliśmy swoją przyczepkę z Polski, żeby podpiąć pod rowery, które będziemy wypożyczali na miejscu. I byliśmy naprawdę bardzo, rzeczywiście, tak jak Karol mówi, kolokwialnie zajarani tym, że będziemy mogli poruszać się po mieście, które ma tyle
tak,
ścieżek.
Tak, nasze marzenie, żeby w Amsterdamie tymi rowerami, po czym wjechaliśmy na ścieżkę i przeżyliśmy
szok.
Po prostu ogromny szok w postaci próby odnalezienia się po prostu tam w tym gąszczu rowerów wszelakich, skuterów, takich
tak,
małych
to
motocykli.
Że
i tam wszyscy się
niska pojemność motocykli nie ma pozwolenie na poruszanie się ścieżkami.
Ale rozumiem, że oni sobie radzą
i
wynika z tego,
to,
że od lat jeżdżą, tak?
Tak, dokładnie tak. I tam zaobserwowaliśmy taką jedną zasadę, która chyba też funkcjonuje poza Europą w jeżdżeniu po ulicy, tak, w ruchu samochodowym, że tam po prostu wszyscy sobie ufają. Wiadomo, że jeśli jest skrzyżowanie, to ktoś się zatrzyma. Jeśli kogoś się wyprzedza, to ta osoba wyprzedzana jakby dobrze reaguje na to, tak? Nie zjedzie nagle nigdzie. I mimo takiej szybkości tych manewrów i gwałtowności tych manewrów, to tam jest bezpiecznie. My nie widzieliśmy
nie
żadnego wypadku.
Ja się nie czułem tam. Pierwsze moje
10 minut
to
było takie
prostu,
właśnie,
nie wiedziałem, czy ja mam jechać, czy ja mam się zatrzymać, bo te ścieżki się nie krzyżują nawet w postaci normalnego krzyża, tylko krzyżują się z kilku stron i tak naprawdę ci rowerzyści tam śmigają w każdym kierunku i jakby tak podejrzewam spojrzeć z lotu ptaka na to skrzyżowanie, skrzyżowanie, no to wydaje się, że oni po prostu tam, nikt się tam nie zatrzymuje, a wszyscy płynnie jadą. I pośrodku tego my z dziećmi, z tą przyczepką.
Ja jeszcze miałam przecież jedno dziecko w tuli, po prostu na sidle, na plecach, bo nie mieliśmy, nie było miejsca już na dziecko do przyczepki.
Tak, bo nasza przyczepka, byliśmy znajomymi i ona była wykorzystywana już, już dla innych dzieci też, które akurat chciały wejść do przyczepki. No, ale jakby...
Jak pierwszy szok minął, nie, to jakoś się płynnie w to włączyliśmy i potem było fantastycznie.
Jeśli my jeździmy z dziećmi, to raczej bierzemy rowery nasze zwykłe, miejskie, crossowe, a cargo używamy, jak idziemy w dwoje dorosłych, tak, że jedno rzeczywiście z przodu jest w stanie prowadzić na przykład cargo, prowadzi potem dwójka na rowerze i zamykam stawkę ja na końcu. Także no są różne metody i techniki, szczerze mówiąc, tego jeżdżenia i na różnych forach czy w mediach społecznościowych bardzo często pojawia się to pytanie, jak z tym dzieckiem w zasadzie jeździć, czy z przodu, z tyłu, czy może w ogóle z boku. Tak naprawdę, na dobrą sprawę, niewiele ludzi o tym wie, ale z dzieckiem, jeśli się jedzie do 10 roku życia, to można śmigać normalnie po chodniku. Jakby to jest tak...
No tak, tylko kodeks drogowy o tym mówi, nie, że jest konkretny zapis, że dziecko do 10 roku życia nie może samodzielnie poruszać się swoim rowerem po ścieżce rowerowej, tylko jedzie po chodniku.
No de facto tak. I nie powinno w ogóle wierzyć na tą ścieżkę, nawet w asyście dorosłego, bo wszystko jest ładnie, jak ładnie przejedziemy, ale mimo wszystko wiemy, my znamy własne dzieci, ale też nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca tego, w jaki sposób one się zachowają na tej drodze. Może się zdarzyć tak, że i zdarzało nam się tak, że na przykład Jasio, który ma te 5 lat, ni stąd, ni zowąd zjeżdża na lewo czy na prawo stronę ścieżki, bo tak mu się
zobaczył.
Podoba po prostu.
Nie, bo coś zobaczył na przykład, zobaczył, tak? Albo chciał się zatrzymać, albo zaswędziała go szyja i się nie jest w stanie podrapać po szyi jadąc na rowerze na przykład. Ale to jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że nie jesteśmy w stanie też zagwarantować, w jaki sposób zachowują się inni użytkownicy, nie? Inni rowerzyści. Czasem jest tak, że na tych szosówkach po prostu po ścieżkach rowerowych mkną jak szaleni.
Większym problemem chyba jednak są ci, którzy są na hulajnogach i
no, to fakt.
I to, że na przykład tej hulajnogi nie słychać. I nie słychać jej z tyłu, bo nie jest problemem, jak widzimy kogoś, jak ktoś idzie z naprzeciwka, ale raczej problemem jest to, że właśnie nie słyszymy, jak ktoś idzie za nami. I jakby my tracimy chwilowo czujność nad naszym dzieckiem i ona nam potrafi gdzieś tam uciec, no to jakby katastrofa gotowa. No i też bardzo często spotykamy komórki, czyli ludzie jadą na hulajnodze albo na rowerze i nawet przełączają muzykę, czy coś tam scrollują na tej komórce i nie patrzą kompletnie na drogę. No jakby sytuacje, które my rzeczywiście, z którymi my się spotkaliśmy z opisem na szczęście, no to właśnie mówię o tym, że o słabych wypadkach z dziećmi, że ludzie po prostu wjeżdżają na siebie, bo nie widzą, że dziecko na przykład wyjeżdża albo jedzie obok rodzica. Ty, jak zresztą już Karola powiedziała, w Warszawie w ciągu ostatniej dekady zremontowało się, nie wiem, 400 kilometrów ścieżek, a łącznie w Warszawie jest chyba 635 kilometrów ścieżek rowerowych, więc ludzie wcześniej nie korzystali, bo nie było infrastruktury. To jak, nawet mentalność, przekładając moje rozmowy z moim tatą na temat tego, czy my się nie boimy w ogóle jeździć w Warszawie na rowerze. On pamięta Warszawę z lat 90., gdzie tu jakby zostawało tylko poruszanie się po ulicy albo po wąskim chodniku. I jakby to, że teraz w Warszawie, w zasadzie tak jak mówiliśmy, z naszego punktu, w którym mieszkamy, jesteśmy naprawdę w stanie dotrzeć w każdy punkt Warszawy, taki główniejszy po ścieżce rowerowej. To jest dla nas wygoda i ludzie chyba przez to zaczęli bardziej też postrzegać rowery jako środek codziennego transportu, a nie tylko właśnie rekreacyjnie w niedzielę nad jezioro czy do parku. Więc to się na pewno zmienia i zmienia się na lepsze. No i z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że ta pisana w zasadzie chyba już odwieczna walka między rowerzystami a kierowcami, której my też jesteśmy uczestnikami, no, to też pokazuje, jak daleko w myśleniu jesteśmy, jeśli chodzi o poruszanie się w mieście, o współistnienie, jakąś symbiozę między kierowcami a rowerzystami. I myślę, że jeszcze dużo nam zajmie czasu, zanim przejdziemy od takiego takich antagonizmów do jakiejś takiej współpracy i pełnego zrozumienia siebie.
W ogóle to jest chyba taki szerszy temat tego, dla kogo jest miasto. Tak? Czy miasto jest dla samochodów, tak jak te kilkadziesiąt lat temu były budowane miasta z dużymi arteriami przelotowymi, z dużym przepustem ruchu. Czy dla mieszkańców jest to miasto, tak jak od kilku lat są tendencje na całym świecie do spowalniania tego ruchu, do wyłączania ulic z centrów dużych miast, do wprowadzenia wyższych opłat za parkometry. No i ja się z tym zgadzam, żeby te miasta były rzeczywiście na skalę ludzką budowane i zmieniane, nie na skalę samochodową. Pamiętam w jednej z książek jakichś holenderskich przeczytałam, że dziecko zapytało tatę swojego, to jest taki ten znany dziennikarz rowerowy, freak rowerowy Anderson bodajże.
Michael, tak?
Tak, Michael. Zapytało tatusiu, kiedy miasto będzie do mnie pasować. Nie? I to jest właśnie fajne, to mi się bardzo taka perspektywa podoba, żeby te miasta jednak służyły nam, bo my tu mieszkamy, a samochody są czymś drugorzędnym zupełnie. To jest środek transportu, który przede wszystkim zostawia duży ślad, tak, węglowy. Jest głośno, jest niebezpiecznie. Nie mówiąc już o tym, że jeśli jest bardzo dużo ulic szerokich, to też ciężko przez nie przejść wózkiem, z dzieckiem za rękę, przejechać rowerem, w ogóle wpasować się w ten cały ruch drogowy. Jest mnóstwo przejść podziemnych wtedy, też niebezpiecznych przecież z takiego punktu widzenia osób, które rzeczywiście po tej ulicy się poruszają. No bo jak sobie pomyślimy, kim jest przeciętny użytkownik miasta, który się porusza pieszo albo rowerem, no to są głównie kobiety, z dziećmi, z wózkami, bo większość jednak mężczyzn jest w pracy wtedy, więc to miasto jest dostosowane do osób, które dojeżdżają do pracy tak naprawdę, nie? A nie do ludzi, którzy w nim żyją. Ale wracając już do rowerów, dlaczego w ogóle jeździmy codziennie rowerami i do pracy, i do przedszkola z dzieciakami? Bo mamy dzieciaki w tym roku 7 lat. Najstarsze dziecko nasze skończy 5 i 2, więc już starszaki jeżdżą te tam 5 kilometrów na rowerach sami do przedszkola swojego. Młodsza jest włożona albo cargo, albo w foteliku. I zauważyliśmy, że jak wcześniej, zanim mieliśmy cargo i w ogóle dzieci były małe, jak jeździliśmy samochodem, no to były zawsze takie nerwowe przejazdy. Zawsze ktoś trąbił, tak? No, nie jeździ się w Warszawie po ulicy jakoś super komfortowo. Bo rzeczywiście tutaj stres poranny i popołudniowy bierze górę u kierowców. Dzieci patrzyły w szybę, albo oglądały jakąś książeczkę, albo po prostu się denerwowały, że siedzą przypięte. A gdy przesiedliśmy się na rowery, no to ten komfort jazdy w jedną i drugą stronę no, kompletnie się zmienił. I zupełnie jest inaczej, już nie mówiąc o walorach zdrowotnych takiego rodzaju przemieszczania
się. A to też mówisz ze swojej perspektywy? No pytam, bo ja kiedy mam zabrać samochód i zawieźć córkę do przedszkola, to czuję, że to będzie ciężkie, nie? Bo to jest, za dużo jest operacji. Nie? To wsiadanie, wysiadanie, parking też, garaż podziemny też, tam nie ma za wiele miejsca, żeby na spokojnie otworzyć te drzwi i wsiąść. Ja zauważam, że dużo łatwiej jest mi zapakować się w rower cargo i pojechać. Nie? Jeszcze do tego szybciej to załatwiam. Nie? Czyli jak tak mówisz o tych aspektach, to z jednej strony, czy to jest od strony logistyki łatwiej, czy bardziej to dla dzieci jest atrakcyjne?
Jest to na pewno dla nich atrakcyjne.
Z każdej strony to jest lepsze.
Tak, bo to jakby też, nie widzę jeśli negatywnie. Dziecko jest zajęte pedałowaniem, no to po prostu jedzie i nie skupia się na tym, czego nie zabrałem z domu, albo co potrzebuję, albo że chcę bajka, albo że chcę, nie wiem, cukierka o 8 rano, gdzie wiadomo, że tego cukierka nie dostanie. Jakby skupia się, dostaje rower i jedziemy i ma się trzymać linii gęsiego jadąc. I jakby dzieci się zadaniują i skupiają się na tym konkretnym zadaniu, że mają dojechać do celu, więc animują same siebie. Trochę tak to wygląda w naszym przypadku. Basia, czyli najmłodsza, też my widzimy, jeśli chodzi nawet takie właśnie, jak to powiedziałeś, logistyczne zapakowanie do samochodu, no nie lubi fotelika. Lubi się czuć swobodnie, a tę swobodę daje jej na pewno ławeczka w rowerze cargo. Poza tym też więcej widzi i więcej się dzieje. No, jeśli wsadzamy ją do fotelika, no to fotelik ją mimo wszystko otula i tych bodźców z zewnątrz jest dużo mniej, więc może się skupić na tym, co znowu potrzebuje albo co jej przeszkadza. A w cargo po prostu po pierwsze, że widzi innych, widzi co się dzieje na ulicy, a to widzi autobus, to widzi, nie wiem, innego rowerzysta, a to policję i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo łatwiej. My to widzimy
i też dystans do dzieci jest dużo mniejszy.
No tak, no
tak, rozmawiamy z nimi cały czas, tak.
Wiesz, w samochodzie też nam się zdarza rozmawiać.
No, z no tak, ale musisz mieć bardziej podzieloną uwagę
tak,
jak w samochodzie.
Tak, no pewnie, tak? Że dlatego w ogóle od tego powinniśmy wyjść, dlaczego mamy cargo, bo nam się chociaż używamy przyczepki i przyczepka rowerowa była pierwszym naszym jakby takim dziecięcym akcesorium, jeśli chodzi o rowery, to mimo wszystko poszliśmy w cargo, bo po pierwsze my te dzieci widzimy. One są z przodu, przed nami i jesteśmy w stanie jakkolwiek...
Mówisz o mieście, prawda?
Tak. No bo jakby cargo w teren raczej się nie sprawdzi, szczególnie jeśli chodzi o przewóz tego roweru, chociaż my też mamy ze sobą. Wypożyczyliśmy drugie cargo i ruszaliśmy na takie 60-kilometrowe wycieczki gdzieś tam
pod Warszawę.
I też nawet po szutrze nam się udało tymi cargo.
I po leśnych ścieżkach.
Tak, i po leśnych ścieżkach, co nie było jakieś
nie
super.
Jest
nie jest łatwe, tak. Ale wracając do meritum, dlaczego cargo? Mamy dzieci z przodu, widzimy je, możemy reagować. I co jeszcze? Jest to i o dziwo, my się w ogóle zdziwiliśmy, że cargo się jedzie praktycznie tak samo dobrze jak zwykłym rowerem miejskim. My mamy akurat cargo typu Long John, czyli to są te długie rowery, które mają dwa koła, a nie wyglądają jak rikshe, czyli trójkołowce. No i my byliśmy bardzo zaskoczeni, że rzeczywiście mimo wszystko, że rower swoje też waży, bo on musi ważyć więcej, chociażby przez samą skrzynię i to, że wsadzamy do niego jeszcze trójkę dzieci. No to...
Wiecie, ja na przykład ważę tam 53 kg, mam 1,58
m. Z trójką dzieci.
Z trójką dzieci jadę cargo, tak? Ja prowadzę ten rower bez problemu.
No tak, tylko teraz, żebyśmy byli uczciwi wobec osób, które nas słuchają, to powiedzmy, że my sobie to cargo zelektryfikowaliśmy w pewnym momencie, bo jednakowoż to już te 40 czy 50 kg dokładki dzieci robiło swoje.
Zwłaszcza pod górkę.
Zwłaszcza pod górkę, którą musimy też pokonać, jadąc do pracy czy do przedszkola. Więc komfort nam się od razu poprawił. Rzeczywiście znowu to jest ta szczęśliwość, że mała rzecz, a cieszy i dużo chętniej też od razu, powiedzmy, wybieramy to cargo, jeśli chodzi o środek transportu, kiedy mamy ten silnik, to wspomaganie elektryczne, bo to jest jeszcze ważne, że rower elektryczny nie pedałuje za nas, bo to takie jest przekonanie, że ja tam jak kiedyś w motorowerze, że zakręcę raz i już po prostu śmigam i jadę w siną dal. To jest tak, że nadal musimy pedałować i on nas po prostu wspomaga. Tak, i mnie, na przykład jeśli chodzi znowu, wracając do cargo, mnie strasznie bawi w taki pozytywny sposób, że mamy 2021 rok i ciągle wzbudzamy emocje na ulicy. To jest jakby, a szczególnie to widać, jak na przykład jedziemy we dwójkę, ja zwykłym rowerem, na przykład Karolina jedzie cargo i ja widzę te wszystkie wzrok tych ludzi, którzy się odkręcają, pokazują palcami, że zobacz. To rzeczywiście jeszcze szczególnie, że siedzi w środku trójka dzieci. Więc cargo nam ułatwia życie i jakby też... No jesteśmy trochę szczęśliwi przez to, że mamy to cargo.
No ja jestem mega szczęśliwa. W ogóle to było zawsze moje marzenie. Jak zobaczyłam w tym Amsterdamie wspomnianym już na początku te wszystkie rodziny w cargo, w tych takich ogromnych cargo, po prostu gdzie tam szóstka, ósemka dzieci nawet się mieści, takich przedszkolnych cargo, właśnie zelektryfikowanych, no to byłam po prostu w wielkim szoku, pod wielkim wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem i pamiętam, jak wtedy rozmawialiśmy, że musimy koniecznie mieć takie cargo, jak wrócimy do Polski.
To jest w ogóle ciekawe.
Po półtora roku mieliśmy.
Ale to jest w ogóle ciekawa rzecz, że jak daleko, znaczy na przykład w myśleniu my jesteśmy, z takim rowerowym myśleniem, bo to, co Karolina powiedziała o tym, że w szkołach i w przedszkolach używa się cargo. Jakby nauczyciele nie używają komunikacji miejskiej, autobusów. Po prostu wsiada, to są takie małe wagoniki, i czego w Polsce jeszcze nie widzieliśmy.
Nie, ja widziałam tutaj na Sielcach, że pani była, pani wiozła 6 dzieci ze żłobka. Loving you is so very
sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of... Jeszcze chciałem was zapytać właśnie, jak ktoś was zaczepia i pyta o ten rower cargo. Mówicie bardziej o tym, że jest to atrakcyjne, jeśli chodzi o dzieci, czy bardziej akcentujecie to, że jest praktyczne w waszej codzienności?
Nie, to pierwsze pytanie jest, ile to kosztuje?
Tak, to jest podstawowe pytanie, jak mówimy, że cargo można kupić tak od, powiedzmy, nie wiem, 8 do 25 tysięcy złotych, tak? W zależności od modelu, stopnia skomplikowania, marki.
No, w granicach 6 ten city, co tam jeszcze
tak,
bez.
Tak,
bez,
no tak, od 6-7 tysięcy bez wspomagania elektrycznego można kupić. Bardzo dobrej jakości cargo. Więc ludziom się od razu zapala taka lampka, że ojejku, to w ogóle bez sensu, tyle pieniędzy.
Można
samochód kupić. A my mówimy wtedy, no właśnie, my nie kupiliśmy drugiego samochodu i mamy cargo. I po to mamy to cargo. Że to daje niezwykłą niezależność i jest przede wszystkim po prostu bardzo praktycznym rozwiązaniem w mieście. Zwłaszcza właśnie jak nie trzeba pokonywać 20-30 kilometrów, tylko tak do 15, to jest idealne rozwiązanie.
A kiedy mówiłeś właśnie o tym, jak to wiesz, zwraca uwagę, no to też zauważam, ale też pamiętam, jak ja 2 lata jeżdżę, to naprawdę w ciągu ostatniego roku pojawiło się więcej rowerów cargo w Warszawie.
Tak.
Ale to naprawdę ostatni rok, nie? Widzę, że trochę mniej wrażenia już robię, nie? Coraz rzadziej tam ludzie zwracają uwagę.
No, bo musisz 3 dzieci włożyć do kręgu. Tutaj no, pies to bardzo niechętnie wsiada do naszego cargo. Znaczy, nasz pies do naszego cargo, bo być może są takie psy, które chętnie.
Zmieściłby się jakoś.
Tak, spokojnie.
Znaczy, z 3 dzieci to myślę, że ciężko byłoby mu w cargo.
Ale z 2 jak najbardziej, tak?
Tak, szczególnie, że to cargo...
Dolly, prawda?
Dolly Bice. Ono jest na tyle... ładne, że kosz jest trochę zmniejszony i on nie jest taką wanną typową, on jest po prostu w pewnym momencie wyprofilowany, także że tej przestrzeni jest, patrząc pojemnościowo, jest tyle samo, co w większości rowerów cargo, a jakby tak
użytkowo
jest i wyraźnie mniej. Chociaż my przetestowaliśmy naprawdę bardzo dużo rowerów, znaczy bardzo dużo. Dużo rowerów, więcej niż przeciętny polski rowerzysta przetestowaliśmy rowerów cargo i to Dolly nam się wydaje naprawdę super rozwiązaniem.
Chwilami wybiegaliśmy poza temat rowerów, bo jak słyszeliście, aktywne spędzanie czasu idzie w parze z podróżami, czasem spędzanym na różne sposoby, najczęściej w rodzinnym gronie. Zapytałem, co ważnego zmienia to w życiu ich 3 dzieci, w jaki sposób na nie wpływa, czy wpływa na to, kim są lub kim będą w przyszłości.
Wiesz, bez 2 zdań, bo wystarczy, wystarczy na nasze dzieci popatrzeć tak naprawdę z boku. Jak ktoś nie wie, że te nasze dzieci nie wiem, podróżują, jeżdżą z nami i są takie aktywne, no to pierwsze spostrzeżenie jest takie, jakie te wasze dzieci są otwarte. Nie boją się nowych sytuacji, wchodzą... rozmawiają z nieznajomymi. Nie ma takiego punktu, wiesz, że tam potrzebują, nie wiem, godzinę czy 2 na przystosowanie się do nowej sytuacji, czy do jakiegoś obcego człowieka, którego my znamy, tak, i im przedstawiamy. Albo po prostu jesteśmy w nowym miejscu. One się bez problemu odnajdują w takich sytuacjach, bo wiedzą, że te sytuacje są bezpieczne, tak? Tam nic się złego nie wydarzy, jeśli są z nami. Nie dziwią się kolorom skóry. Nie dziwią się różnym modelom rodziny, tak, bo to bardzo, bardzo dużo w naszych podróżach też staramy się podkreślać takich aspektów właśnie, żeby nasze dzieciaki wiedziały, że nie jest, że świat nie wygląda tak jak nasz dom, albo świat nie wygląda jak Warszawa, czy jak Polska. Świat jest o wiele bardziej kolorowy, różnorodny i przez to przepiękny, więc... No, do tego dochodzą książki, które im podsuwamy. Tak, no, to wszystko składa się na taki obraz dziecka, które jest otwarte po prostu na świat. I na tym nam najbardziej zależy.
Może dodam, bo jesteśmy w mniejszości. Ja mam takie wrażenie, że dla nas dziecko nie jest problemem. nigdy nie było problemem. Czy to jedno, drugie, czy trzecie. I my tak sobie usiedliśmy któregoś razu, że bardzo sobie cenimy, że jest przedszkole i taka instytucja, ale policzyliśmy, ile my czasu spędzamy z dzieckiem w ciągu doby. No to wychodzi, że między 16 a godziną 21, czyli gdzieś 5 godzin dziennie mamy jakieś takie interakcje z dziećmi i jest to, odbywa się przeważnie w przestrzeni albo tak jakby domu w ciągu tygodnia, albo najbliższego placu zabaw. Jakby, no, jesteśmy w miarę zamkniętej powierzchni. Przychodzi weekend i my potrzebujemy zmienić naszą lokalizację na inną. I co to daje naszym dzieciom? I w ogóle dlaczego my podróżujemy trochę dalej? Daje nam to, że one się uczą siebie nawzajem. Bo to jest trochę tak, że jeśli masz brata albo siostrę, to na pewno w swoim życiu usłyszałeś, że ale to jest twój brat i trzeba mu pomagać i trzeba go kochać i że jesteśmy rodziną i że to niemożliwe, żebyście na przykład nie rozmawiali ze sobą czy się kłócili, ale my się musimy tego nauczyć. Znaczy my musimy nauczyć dzieci, że zbudować między nimi więź po prostu. I tą więź się nie buduje wtedy, jak ona 8 godzin jest jedno w jednej grupie, drugie w drugiej, przychodzą do domu i tak naprawdę przy trójce walczą też o naszą uwagę, która jest też ograniczona w tym czasie i mamy milion przeszkadzajek, jak te dzieci są już z nami, a w tej podróży te przeszkadzajki zostawiamy w domu albo w ogóle jakby nie zabieramy ich ze sobą w podróż. Nie mówię tutaj tylko o takich materialnych rzeczach, tylko też staramy się czyścić głowę. Odcinamy się od różnych tam rzeczy, które mamy, od rzeczywistości się odcinamy. No i uczymy te dzieci bycia ze sobą, polegania na sobie i takiej współpracy. I brania odpowiedzialności za siebie. I to procentuje, bo w tej chwili Mania, która... My się śmiejemy, że trzecie dziecko jest najłatwiejsze. Mhm. Bo jest, ja oczywiście biorę pod uwagę, że mamy jakieś tam szczęście, jeśli chodzi o losowanie tych dzieci, ale no, Basia jest samograjem. Tak, to jakby Mania, chociaż nie jest przez nas w żaden sposób wypychana do tego, żeby się nią zajmować, no to otoczyła ją jakąś tam opieką. Basia przez to, że wszystko chłonie jak gąbka, naśladuje inne dzieci.
Mania jest najstarsza, tak?
Tak, tak. Mania jest najstarsza.
A Basia teraz ma...
Basia ma dwa lata niecałe. Mhm.
I to trzecie jest jakby naprawdę polecamy.
Znaczy, wiesz, może jesteś już wyćwiczeni, wiesz, w tych codzienności i wiesz, to tak.
Nie,
wiesz,
to nie jest tak, to nie jest trochę tak, że my się nie czuliśmy przytłoczeni, tak? Bo my wróciliśmy na dobrą sprawę, jak już nie planujemy więcej potomstwa w tej chwili, ale później też mam nadzieję, nie planujemy, to nas przytłaczała ta wizja, że my jakby wychodzimy z pieluch, wchodzimy w pieluchy, wychodzimy z pieluch, wchodzimy w pieluchy i jakby i to nocne wstawanie, to nie jest tak, że po prostu nam wszystko tutaj przychodzi tak super gładko. Mówiłeś o tym o Insta Stories, jak wygląda nasz dzień. No, nasz dzień jest naprawdę pełen aktywności. Jeszcze dodajmy do tego wszystkiego, że mamy psa, z którym 3 razy dziennie wychodzimy i który też jest, stanowi część naszej rodziny, a pojawił się jako pierwszy w naszej rodzinie. No także...
Ja myślę, że to jest tylko tak naprawdę kwestia wzięcia odpowiedzialności za swoje życie po prostu i za takie życie, jakie chcemy prowadzić, jak chcemy żyć, bo no, chyba się zgodzisz, Mario, że jakby my wiemy, co chcemy robić i czego nie chcemy robić i jak nie chcemy, żeby nasze życie
bardziej
wyglądało.
Bardziej wiemy, czego nie chcemy.
Tak, więc jeśli chcemy, żeby właśnie był i blog, i praca, i spędzanie czasu z dziećmi, i pies, i jeszcze czas na swoje rzeczy, aktywności, no bo biegamy też na zmianę, żeby też czyścić tą głowę. I wyjeżdżamy też sami czasem na weekend albo na jakieś randki i wychodzimy, bo też jest super ważne, żeby dbać o nas. Tak, przede wszystkim, żeby mieć potem te zasoby na innych, no to trzeba się zorganizować po prostu. I to się nic nie dzieje samo, tak? Jeśli w to nie włożysz.
Jeśli przerwę, no ktoś nam ostatnio powiedział, ale wy to macie szczęście. I to nie jest tak, że my je sobie wylosowaliśmy,
że to szczęście przyszło, nie?
Sobie przyszło. Samo. My po prostu sobie wypracowaliśmy znaczy to szczęście albo ten etap po prostu życia, w którym jesteśmy i podam najprostszy przykład. Mnie jako osoby dopiero co upieczonego ojca wtedy mnie zadziwiało, ale to jest temat w ogóle jakiś taki już mocno parentingowy, że po pierwsze bardzo mało jest ojców w życiu dzieci, to pierwszy taki szok przeżyłem, a drugi szok przeżyłem, że i to wynika z tej naszej, z naszego egoizmu, że my traktujemy nasze dzieci jak partnerów do rozmowy. Nie traktujemy ich jako leleczki, nie traktujemy ich jak od początku ich życia i są każde z naszych dzieci na przykład było karmione metodą Bobas lubi wybór, czyli dostawało stałe pokarmy, nigdy nie jadło słoiczków, nigdy nie jadło różnych przetartych rzeczy, ale w pierwszej chwili ta metoda prowadzi do tego, że jest po prostu totalny Saigon w domu i jakby jedzenie jest wszędzie, na ścianach, na podłodze, no i wszyscy się dziwili, że kurczę, ja to bym tak nie wytrzymał, nie? Że to sprzątanie. Po pierwsze mieliśmy psa, który nam pomagał tam to ogarnąć na podłodze, ale to zaprocentowało, bo my w tej chwili przy każdym dziecku na takim etapie 2 czy 3 latka, my byliśmy w stanie zjeść wspólnie posiłek. Żadne z nas nie musiało karmić dziecka, żadne z nas nie musiało jeść zimnego posiłku.
Albo gotować oddzielnie dla tych
albo
dzieci.
Albo gotować oddzielnie tych dzieci. Jakby to wynika z naszego egoizmu, bo my po prostu uznawaliśmy, że my one jedzą tak jak my. Oczywiście przestawiliśmy się na dużo zdrowszy, to też ma znamienny wpływ na nasze zdrowie, dużo zdrowszy tryb życia i odżywiania się, w związku z tym, że dzieci jedzą to samo, co my, to taka wartość dodana tej metody. No ale to jest tak, że my to wypracowaliśmy, do tego dążę, że to nie jest tak, że nasze dzieci to usiadły, dostały łyżkę i nóż i sobie pokroiły.
Na zakończenie naszego spotkania zapytałem Karolinę i Mariusza, kto czyta ich bloga? Kim są czytelnicy Our Little Adventure?
Ze statystyk wynika, że odbiorcy są podzieleni, jeśli chodzi o dane medium. Na Instagramie to są głównie kobiety, mniej więcej to jest 25-35, ten przedział wiekowy z dużych miast w Polsce. To jest około 80% użytkowników na Instagramie, nawet pod 90 podchodzi czasami. Na blogu to się rozkłada pół na pół, mniej więcej, nie? I ojcowie.
Pary tam
i
zaglądają, ojcowie, tak?
O dziwo, chyba na blogu to ta proporcja jest wyrównana i też się zastanawiałem, chyba dlatego, że żony może korzystają po prostu z komputerów, w których są zalogowani mężowie, dlatego tak ta statystyka wygląda.
Nie, no ale zobacz, jak porównasz też Facebooka, który jest bardziej kompatybilny jednak z profilem odbiorcy bloga, jak mamy takie wrażenie właśnie analizując naszą grupę odbiorców, no to na Facebooku myślę, że i ojcowie, i mamy się wypowiadają równie często. Może trochę tych mam jest zawsze więcej, no bo z reguły kobiety chętniej zabierają głos na takie tematy parentingowe, powiedzmy. Ale zawsze to są w znaczącej większości duże miasta. Też trochę zagranicy nas czyta. Mamy z takich zagorzałych czytelników i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii, którzy tam co jakiś czas się do nas odzywają.
W Australii, pozdrawiamy Australię.
I w Australii, dokładnie tak. I co? I to są z reguły ludzie, którzy zarabiają trochę więcej niż przeciętna. Interesują się podróżami, jeżdżą, chcą się dowiadywać, w jaki sposób to robić, jakie my mamy pomysły, poinspirować się troszkę i też chcą aktywnie spędzać czas ze swoimi dziećmi. Ale co najlepsze, jest też duża grupa, na Instagramie zwłaszcza, to zauważam po różnych wiadomościach prywatnych, że jest duża grupa kobiet, około 30, które jeszcze nie mają dzieci, ale lubią do nas zaglądać, żeby wiedzieć, że ich życie się nie skończy po tym, jak zostaną mamami, jak im się jeszcze to wtłacza do głowy. Więc to też jest bardzo ciekawa grupa odbiorców.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękujemy również.
Dziękuję bardzo.
Przy takim kuchennym stole. Tutaj z całą rodziną sobie wiecie, tak?
Dzieciaki siedzą na tym blacie, głównie jak przygotowujemy posiłki, a jemy tutaj przy stole pod oknem.
Okej, okay, bardzo, bardzo fajny dzień wczoraj, tak jak mówię, oglądałem. Pomyślałem, że dobrze zorganizowani i mają grzeczne dzieci. No,
tak jest. Grzeczne
dzieci to podstawa.
Mądre i w ogóle najlepsze na świecie.
Okej, to dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dzięki. Do zobaczenia. Bum, bum, bum.